Dzień dobry, witam Państwa, Robert Szumielewicz. 54. marsz szlakiem pierwszej kompanii kadrowej dziś po południu dotrze do Kielc. 6 sierpnia 1914 roku z krakowskich oleandrów rozpoczął się marsz ku wolności. Pierwsza kompania kadrowa była pierwszym od czasów powstania styczniowego regularnym oddziałem Wojska Polskiego. Gościem Radia Kielce dziś jest Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Witam, panie ministrze.
Dzień dobry, witam serdecznie pana, witam serdecznie państwa.
Jak czują się kadrówkowicze wchodząc do Kielc?
To jest takie zwieńczenie tygodniowej wędrówki szlakiem tych, którzy 105 lat temu poszli bić się o wolną Polskę. Ich szlakiem maszerują młodzi ludzie. To jest takie wydarzenie, które też ma możliwość sprawdzenia swojej własnej tężyzny fizycznej, ale przede wszystkim jest to taki pomnik, żywy pomnik stawiany co roku tym, którzy mieli wiarę w Polskę wtedy, kiedy ta wiara nie była taka powszechna. Pamiętajmy, że 105 lat temu kadrówkę witano w Kielcach różnie. Tutaj pamiętniki, wspomnienia chociażby Wieniawy Długoszowskiego mówią, że stukotowi butów naszych towarzyszył stukot zamykanych okiennic. Ale rola, jaką pierwsza kompania kadrowa przyjęła w 1914 roku, była trojaka. Ona wyruszyła, aby realizować cel militarny, walczyć z Rosją, cel polityczny, aby na teren zaboru rosyjskiego wkroczyły przed Austriakami polskie oddziały i to się udało, ale przede wszystkim ta rola to było budzenie sumień i te sumienia Polaków, sumienia, które trochę zostały uśpione po powstaniu styczniowym, zostały przez kadrówkę rozbudzone. Zwróćmy uwagę, że kadrówka wkracza 12 sierpnia 1914 roku do Kielc i są te zamknięte okiennice. Potem wycofuje się, ale wraca po 2 tygodniach i witają już oddziały strzeleckie, oddziały legionowe, tłumy Polaków, którzy uwierzyli, zostali zarażeni tą wiarą w niepodległość, jaką miało tych 160 paru młodych strzelców, którzy na rozkaz Józefa Piłsudskiego do Kielc wkraczali. Co warto powiedzieć, Kielce stały się wtedy, i to trzeba podkreślać, i ja zawsze mając też korzenie kieleckie, podkreślam, Kielce stały się wtedy pierwszą stolicą odradzającej się Polski. Tu w Kielcach zaczęła się wolność. Tu w Kielcach zaczął się ten wielki marsz, który zakończył się cudem odzyskania niepodległości w 1918 roku.
To wejście kadrówki do Kielc, tak jak pan mówił, zamknięte okiennice, mieszkańcy Kielc do końca nie wiedzieli, kto wchodzi. Oni nie wiedzieli, że to idą żołnierze wojska Piłsudskiego, którzy niosą wolność.
Po pierwsze nie wiedza, ale po drugie też ogromny strach. Kielecczyzna ucierpiała jak mało który region w Polsce po powstaniu styczniowym. Kielczanie pamiętali szubienice, które tutaj na rynku stały, pamiętały ogromne represje, które po powstaniu styczniowym dotknęły tę ziemię i może nie był to strach, ale też taki brak wiary w to, że Polska kiedykolwiek się podniesie, a strzelcy tę wiarę nieśli i tą wiarą, jeszcze raz powtórzę, zarazili nie tylko Kielczan, ale też większość rodaków.
Dlatego to, że Kielce nazywamy miastem Legionów, nie jest przypadkowe.
Nie jest przypadkowe, bo jeszcze raz powtórzę, Kielce były pierwszą stolicą odradzającej się Polski. Tutaj tworzyły się zręby tego, co później przekształciło się w Legiony Polskie, które były kadrą odradzającego się Wojska Polskiego. To stąd tak ogromny sentyment Józefa Piłsudskiego do Kielc. To stąd te słowa, że Kielce były jak uśmiech, pierwszy uśmiech ukochanej dziewczyny. Piłsudski był tutaj w kolejną rocznicę wymarszu kadrówki w 1926 roku, witał ówczesnym marszlakiem pierwszej kompanii kadrowej i zawsze mile wspominał to miasto, gdzie tworzył, kwaterował w obecnym Pałacu Biskupów, w Muzeum Narodowym koło katedry. Wspominał to miasto jako to, które najpierw nieco uśpione, wybudziło się bardzo szybko i zarażało również tą wiarą w niepodległość pozostałe miasta i pozostałe części Rzeczpospolitej.
Ta decyzja Józefa Piłsudskiego wydawała się wtedy karkołomna i to nie do końca było wiadomo, czy rzeczywiście to się uda. Tutaj rola marszałka, ta jego myśl strategiczna sprawiła to, że to była ta nasza droga po wolność.
To była bardzo ryzykowna gra. 167 ludzi wyrusza 6 sierpnia 1914 roku w momencie, kiedy zaczyna się pierwsza wojna światowa i rusza przeciwko potędze przepotężnej wówczas Rosji carskiej, naszemu najpotężniejszemu zaborcy. Natomiast to, co Piłsudski wielokrotnie podkreślał, waszą rolą, mówił do strzelców, jest stanie się zaczynem przyszłej armii polskiej. Piłsudski też traktował pierwszą kompanię kadrową jako właśnie formację, która ma wywołać sprawę polską na arenie międzynarodowej. I tak się rzeczywiście stało. Gdyby nie pierwsza kampania kadrowa, gdyby nie jej wymarsz, gdyby nie jej wejście do Kielc, sprawa polska w tej wojnie by na początku nie zaistniała. A tak zaistniała i już wiadomo było po czynie zbrojnym strzelców i potem legionów, że temat odzyskania przez Polskę niepodległości będzie jednym z tematów, który u schyłku I wojny światowej będzie musiał powrócić i rzeczywiście powrócił, a to nie było w 1914 roku takie oczywiste.
I tutaj też ten fenomen Józefa Piłsudskiego, że ci żołnierze, ta garstka, można powiedzieć, bezgranicznie mu ufali i to także na pewno było tym jednym z tych kroków, który doprowadził nas do tego, co było w 1918 roku.
Z całą pewnością nie byłoby listopada roku 1918, gdyby nie sierpień roku 1914, gdyby nie ogromna wiara, którą ci strzelcy zarażali społeczeństwo. Śpiewali w pierwszej brygadzie, mówili, żeśmy stumanieni, nie wierząc nam, że chcieć to móc. To są te słowa, które zresztą towarzyszą współczesnym uczestnikom Marszu Szlakiem pierwszej kompanii kadrowej, bo oni mają też świadomość, że pełnią pewną rolę budziciela sumień, że oni w swoich środowiskach, w strzelcu, w harcerstwie, w Wojskach Obrony Terytorialnej, bo po raz pierwszy Wojska Obrony Terytorialnej uczestniczą w Marszu Szlakiem pierwszej kompanii kadrowej, po powrocie do domów, po zakończeniu tego marszu, mają dalej, w cudzysłowie mówiąc, maszerować, czyli przekazywać tę ideę niepodległościową w swoich środowiskach, wśród swoich rówieśników. To jest ogromna rola współczesnego Marszu Szlakiem kadrówki.
Myśli pan, że ta świadomość wśród młodego pokolenia jest większa obecnie?
Ona rośnie i wydaje mi się, że to pokolenie już urodzone po 1989 roku znalazło swój punkt odniesienia zarówno w żołnierzach Polskiego Państwa Podziemnego, w żołnierzach wyklętych, ale i w żołnierzach Legionów Polskich. To, że kadrówka trwa nieprzerwanie i maszeruje od 1981 roku w różnych sytuacjach zmieniającej się rzeczywistości, również politycznej Polski w okresie komunistycznego zniewolenia i współcześnie, i ta liczba uczestników nie maleje, ale rośnie, pokazuje bardzo wyraźnie, że młodzi ludzie w patriotyzmie nie widzą czegoś, co moglibyśmy nazywać wręcz obciachem, tylko widzą w tym coś, co jest jedną z najważniejszych rzeczy scalających nas jako wspólnotę.
To teraz troszeczkę zmienię temat, panie ministrze, bo mówimy o tej świadomości po 1989 roku tego młodego pokolenia. Obchodziliśmy 11 sierpnia 75. rocznicę utworzenia Brygady Świętokrzyskiej. Skąd ta czarna legenda i dlaczego to zgrupowanie tak znienawidzili komuniści?
Dlatego, że Brygada Świętokrzyska i w ogóle Narodowe Siły Zbrojne uważały, że Polska w II wojnie światowej ma dwóch wrogów. Ma Niemców i Sowietów. I ekspozyturę, jaką Sowieci na terenie okupowanej Polski instalowali w postaci różnych band czy organizacji komunistycznych. Brygada Świętokrzyska, która powstała 11 sierpnia, wczoraj obchodziliśmy 75. rocznicę jej utworzenia, była formacją, która walczyła z Niemcami, która walczyła z Sowietami, która walczyła z bandami rabunkowymi, która współpracowała, co powiedzmy bardzo wyraźnie, z Armią Krajową, batalionami chłopskimi i nigdy nie skalała się tą kolaboracją z Niemcami, którą przypisywali jej potem właśnie w okresie powojennym komuniści. No jednym z twórców czarnej legendy Brygady Świętokrzyskiej i w ogóle Narodowych Sił Zbrojnych był osławiony Mieczysław Moczar, jeden z tych, którzy właśnie w latach 60. prowadził antysemickie czystki, a który w barwach walki, we swoich wspomnieniach rzekomych z okresu tutaj dowodzenia oddziałami Armii Ludowej przedstawił Brygadę Świętokrzyską, przedstawił Narodowe Siły Zbrojne w najczarniejszym świetle. Brygada Świętokrzyska miała pewien pomysł na uratowanie się przed wkraczającą Armią Czerwoną, a mianowicie pomysł wycofania się na zachód, dołączenia do Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie. I nie był to pomysł wyłącznie Brygady Świętokrzyskiej, bo była to w dużej mierze realizacja koncepcji, jaką lansował wódz naczelny generał Kazimierz Sosnkowski. Brygada Świętokrzyska przedostała się przez Śląsk na terenie Czech i tu dochodzi do wydarzenia, które jest jedną z najchwalebniejszych kart w historii II wojny światowej. Świętokrzyskowej. Brygada Świętokrzyska wyzwala w Holiszowie niemiecki obóz koncentracyjny kobiecy, gdzie znajduje się blisko 1000 kobiet, w tym blisko 300 Żydówek, które III Rzesza już wali się w gruźdy, ale opętani nienawiścią SS-mani oblewają baraki, gdzie te kobiety się znajdują, benzyną, i tylko dzięki temu, że Brygada Świętokrzyska brawurowym atakiem na tę załogę SS-mańską naciera, te kobiety ocalały, te kobiety zostały uratowane. Warto też wspomnieć, że brygada natychmiast też dołącza do armii amerykańskiej, staje się właściwie częścią armii generała Pattona. To Brygada Świętokrzyska jako jedyna formacja polska otrzymała od Amerykanów prawo noszenia oznak armii USA na swoich mundurach. Czarna legenda wzięła się niestety w okresie komunistycznym z tego, że Brygada Świętokrzyska i w ogóle Narodowe Siły Zbrojne uważały komunistów za takiego samego okupanta jak wcześniej Niemców. O Brygadzie Świętokrzyskiej bardzo pięknie po latach powiedział jeden z naszych legendarnych dowódców, dowódca 1. Polskiej Dywizji Pancernej, generał Stanisław Maczek. Co do jego autorytetu przecież chyba nie ma żadnych wątpliwości. On powiedział na spotkaniu z żołnierzami NSZ: rozwój wypadków wam przyznał rację. Jesteście dla wielu wyrzutem sumienia. Tego wam nigdy nie wybaczą. Tak powiedział generał Stanisław Maczek na spotkaniu z żołnierzami Brygady Świętokrzyskiej po wielu latach. Czarna legenda wzięła się z PRL-u, czarna legenda jest powielana, czarna legenda obejmuje również ten obszar rzekomego antysemityzmu Brygady Świętokrzyskiej. Ja tu warto podkreślić, że w oddziałach Brygady Świętokrzyskiej służyło kilku obywateli polskich wyznania mojżeszowego, w tym naczelny lekarz Brygady Świętokrzyskiej. Jeżeli Brygadę Świętokrzyską uznamy za antysemicką, to jak wytłumaczyć w takim razie wyzwolenie tego obozu w Holiszowie, w którym między innymi osadzone były więźniarki pochodzenia żydowskiego. Z tą legendą trzeba walczyć i walczymy, a wczorajsze tego obchody były tego dobrym przykładem.
Nie oszukujmy się, panie ministrze, gdyby dowództwo Brygady Świętokrzyskiej zdecydowało się na ujawnienie i podporządkowanie sowieckiej Rosji, NKWD, no nie, no to nie ma szans, to nikt z nich by nie przeżył.
Nikt z nich nie przeżył, zresztą większość żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, która z brygadą się nie wycofała, lądowała w ubeckich więzieniach albo była mordowana i ich prochy odnajdujemy do chwili obecnej, między innymi na warszawskiej Łączce. Byli najbardziej znienawidzeni właśnie przez to, że uważali, iż komuna jest takim samym wrogiem jak narodowi i socjaliści niemieccy. Ja przypomnę jeszcze, że te wczorajsze obchody, wokół których narosło tak tyle dla mnie zupełnie niezrozumiałych kontrowersji, były dopełnieniem uchwały Sejmu, który 2 lata temu przez aklamację jednogłośnie określił, że Narodowe Siły Zbrojne były formacją, która dobrze zasłużyła się ojczyźnie. Nikt wtedy nie protestował. Rozumiem, że te protesty, które miały teraz miejsce, to niestety element bieżącej polityki, ale historii z polityką mieszać nie wolno, a powielać komunistycznych kłamstw tym bardziej nie wolno. Powtórzę raz jeszcze, jednym z twórców czarnej legendy Brygady Świętokrzyskiej NSZ był Mieczysław Moczar, ten, który właśnie prowadził antysemickie czystki w latach 60., między innymi w Wojsku Polskim.
To na zakończenie, panie ministrze, zaprosimy Kielczan i nie tylko Kielczan dziś na Plac Wolności, bo dziś święto, kadrówka wchodzi do Kielc.
Radosne święto tych, którym się w 1914 roku udało, bo marsz szlakiem 1. Kompanii Kadrowej to świętowanie sukcesu. Niewiele jest takich dat w naszej historii. O godzinie 14 na Placu Wolności spotkajmy się przy pomniku komendanta Józefa Piłsudskiego. Oddajmy hołd tym, którzy maszerowali 105 lat temu i wdzięczność okażmy tym, którzy maszerują teraz ich szlakiem. Bądźmy tam razem, budujmy wspólnotę Polaków wolnych, dumnych i wdzięcznych i dumnych ze swojej historii.
Zapraszamy na Plac Wolności. Dziś gościem Radia Kielce był Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Dziękuję bardzo, panie ministrze.
Dziękuję bardzo panu, dziękuję państwu i zapraszam na 14 na Plac Wolności.
Za uwagę dziękuję, Robert Szumilewicz.